Cześć, oglądacie Cienie Przyszłości. Dzisiaj odcinek będzie o kolebce cywilizacji, jaką mamy. Jak widzicie, zmieniłem trochę wystrój, pogoda się polepszyła. Trochę wyzdrowiałem, a właśnie, ostatnio nie było odcinka, no bo mi się zachorowało i tak się źle czułem, ale nawet chciałem nagrać, wiecie? Nagrałem odcinek, w sumie cały już skończyłem, już miałem właśnie kliknąć zapisz i się program zawiesił i nijak nie szło tego odtworzyć, nie? Niestety nie zapisywał w trakcie nagrywania, więc... Ale mi się wydaje, że miałem taki głos z piekła rodem, że generalnie chyba lepiej się stało, że tego nie wypuściłem, bo i tak kiepsko mnie było słychać i to wszystko takie ponure było. Ale myślę, że się nic nie stało. Dobra, dzisiaj w nowej scenerii za nami będziemy rozmawiać o kolebce cywilizacji. Bo tak jak wszystkim się wydaje, że kolebką cywilizacji, tak jak inaczej, może tak jak historycy cały czas mówili, że jest, to mówili, że kolebką cywilizacji jest Egipt, nie? A Biblia sprawozdawała inaczej. Biblia, słuchajcie, mówiła w pierwszej księdze mojżeszowej, tak mi się ładnie otworzyło, w 10 rozdziale, w wersetach od 10 do 11 sobie można przeczytać. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad, w Kalne, w kraju Synear. Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rechowo-Ir i Kalach. Dobra, czyli tutaj mamy coś o właśnie jakiejś Niniwie i ogólnie Asyrii. Biblia sprawozdaje, że kolebką cywilizacji była Asyria, a nie Egipt. I powiem wam, że co jest ciekawe, no historycy przez wiele setek lat uważali, że Biblia się myli. A ostatnie odkrycia, znaczy ostatnie, no powiedzmy sprzed 150 lat, mówią, że no nie, no Biblia ma rację, a ludzie po prostu mało wiedzą. Jeszcze. Dobra. Pierwszą rzeczą, która została odkryta, była odkryta przez pana Paula Botta, nie wiem, może pisał boty. W każdym razie został odkryty Sargon, przez Sargona II, stolica Asyrii, Kosabat. I w Kosabadzie, bo właśnie znaleziono tą stolicę, zbudowaną przez Sargona II, która miała, słuchajcie, 209 pokoi, czyli olbrzymi pałac. To było pierwsze znalezisko w Asyrii, że gdzie się nikt nie spodziewał, no oprócz takich badaczy niebiblijnych, że coś tam może być znalezione. Właśnie. Najpierw właśnie odkryto Kalach, potem Kosabat. I kolejną rzeczą, którą odkryto, był Kalach. I Kalach odkrył pan Henry Layard w 1817 roku. Co jest też ciekawe, bo on generalnie szukał Niniwy. Szukał Niniwy. O Niniwie jeszcze za chwilę będziemy mówić, ale właśnie szukał Niniwy i natknął się na jakieś wielkie miasto, jakieś pałace i myślał, że to jest Niniwa. Niestety nie. Niniwę dopiero miał później odkryć. Na razie odkrył Kalach, które było blisko Niniwy, też w okolicach Asyrii. Odkrycie przez... Layard w sumie niedługo potem, znaczy on miał dość duże problemy z rządem tam i z Arabami ogólnie, bo nie chciano, no nie, jeżeli znalazł coś, co się świeciło i wyglądało na złoto, no to momentalnie to kradli i ciężko było ich cokolwiek tam prowadzić, jakiekolwiek wykopaliska. W tamtych czasach też były dość spore, jakieś takie jakby zacięta rywalizacja pomiędzy Francuzami w odkryciach, a Anglikami w odkryciach. I tutaj dlatego on, ten Layard, jako że był Francuzem, no miał problem z rządem angielskim. Nie chcieli go wyprzedzić. No ale to jest tam długa historia, jak to wszystko, co on przeżył, żeby odnaleźć to, co odnalazł. A jest ciekawa, można sobie w internecie poczytać. W każdym razie, po paru latach, w 1849 roku odkrył pałac Sancheryba i pałac Azurbanipala. Tak, w 1849 roku i właśnie Layard. I teraz co się okazuje, to właśnie była Niniwa. I obydwa miasta, wyobraźcie sobie, wyglądają tak, jak byłyby spalone. Miasta, pałace wyglądają tak, jak byłyby spalone. Z ciekawą rzeczą. I to jest, trzeba tutaj zauważyć, że o Niniwie w zasadzie historia nic nie mówiła. W ogóle z tamtych rejonów kompletnie nic się nie pozostało przez ten cały czas. Uważano, że w ogóle takiego miasta nie było i że w Asyrii w zasadzie to nic nie było. Tak ludziom się wydawało. No byli w błędzie i zauważyli to dopiero przez odkrycia Layarda. Tak, miały one znaki... Tak, Niniwa była bardzo duża. I otóż czytamy o tym w Jonaszu, księdze Jonasza. Już tutaj otwieram. Oj, coś zimno dzisiaj, także za długi odcinek nie będzie. Jednak trochę jeszcze zimno. Ale temat też nie jest długi. Tylko proroctwa o Niniwie. Dobrze. W 980, w Jonaszu 3:3 czytamy coś takiego. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy, według słowa Pana. A Niniwa to wielkie miasto na 3 dni drogi pieszej. Olbrzymie miasto. Oczywiście teraz, jak kopaliska wskazują, nie było takie, że średnica jej była na 3 dni drogi pieszej, ale było tak wielkie, że żeby je obejść, każdą jedną dzielnicę, potrzebowano 3 dni. To czytamy w Księdze Jonasza, 3 rozdział, 3 werset. Tak. Niniwa miała, słuchajcie, 800 hektarów. 800 hektarów. To jest ogrom. W tamtych czasach Jerozolima miała 30 hektarów, więc dla Jonasza, no to rzeczywiście Niniwa była tak wielkim miastem, że stwierdził, że warto jest o tym wspomnieć coś, nie? Okej, o jej wielkości świadczą też podwójne mury, bo Niniwa cała była otoczona podwójnymi murami, które miały, słuchajcie, 12 kilometrów, nie? 12 kilasów. Pełno złota tam znaleziono, naprawdę ogrody, fontanny, przepych dość spory w tym mieście. Piękne miasto to musiało być i olbrzymie. I tak, no znaleziono oczywiście różne świątynie. I kogo tam czczono? No czczono przede wszystkim, głównym bóstwem była Isztar, która też nazywana była Królową Niebios. Ogólnie Królowa Niebios pod różnymi imionami, ale z tym samym tytułem, czy Matka Boska, czy Królowa Niebios, jest czczona w Starym Testamencie przez wiele, wiele kultur pogańskich, nie? Dobra. Jak została Niniwa zdobyta, sobie jeszcze powiemy. Otóż, król babiloński, to sobie mam na ściądze, Nabopolassar, zgadał się z królem Medów, który miał na imię Kiaksores, no. I się zgadali, żeby zaatakować Niniwę i ją zniszczyć, albo przejąć jakoś, nie? No i próbowali, ale no, to była dość trudna sprawa. I król asyryjski, właśnie, król, który siedział w tej Niniwie, Sardonipal, no w zasadzie był pewien, że tego nie zrobią, więc sobie co, no siedzieli i chlali, no po prostu. Chlali sobie, wszyscy się uwalili dość ostro i jakaś ta informacja o tym, że wszyscy są pijani, wyszła z obozu i trafiła do króla babilońskiego. On momentalnie zadziałał, jeszcze tej samej nocy napadli na właśnie Niniwę. Jednak mury były naprawdę spore i tak, bo w ogóle Sardonipal do tego, dlaczego był pewien, bo on znał proroctwo, a proroctwo było, o którym zaraz powiem, takie, że to będą Niniwy, jeżeli tygrys tam wleje czy coś takiego, to nie pamiętam, zaraz będziemy to czytać. Ale wiatr się trzęsie, mam nadzieję, że mi nie podpada. Dobra. Dobra. I tak, w każdym razie, no tak, no ten król Sardonipal był pewien tego, że nic mu nie zrobią. I co się zaczęło dziać? Bardzo ulewne deszcze zaczęły padać. Tak ulewne, że podniosły poziom Tygrysu, który zniszczył właśnie mury, zrobił wyrwę, król babiloński wpadł, wyrżnął wszystkich w pień. No i Sardonipal wziął wszystko, wrzucił do pałacu, wszystkie swoje skarby. Dalej wziął sam z rodzinką, poszedł do jakiegoś pokoju tam i podpalił wszystko. Wszystko spłonęło. Wiedział, jak on traktował niewolników, zdobycz wojenną, że tak powiem, to wiedział, jak on traktował i spodziewał się, że tak samo będzie traktowany. Więc wolał spłonąć. Wolał spłonąć, niż pójść w niewolę. Okej. Tak to mniej więcej wyglądało. Teraz zobaczmy sobie, co mówi o tym pismo. Otóż pismo mówi o zdobyciu Niniwy przede wszystkim w księdze Nahuma i Nie pamiętam. I tak, w Nahuma 1, w Sofoniasza, no to dobrze, tam to mi się wydawało. Okej, w Nahuma 1.10 czytamy, że Nahuma 1, może najpierw zaczniemy od 1.1, Nahuma 1.1, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym jest mowa w całej księdze, w całym rozdziale księdze. W sumie cała księga mówi o Niniwie, ale nie będę jej tutaj czytał, to sobie możecie przeczytać na Huma. Pierwszy werset. Wyrocznia o Niniwie. Księga widzenia na Huma w Elkosz. Okej, okay. Czyli mówimy o Niniwie. Dobra, teraz przechodzę do Elkosz. Zobaczymy werset 10. Biada miastu ściernisko. Biblia prorokuje, że Niniwa zostanie spalona. Tak jak już to przedstawiłem, to się wypełniło. Lecimy dalej. Nahuma 1.8. Przeprowadza ich przez wezbrane fale, lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. Mamy tu coś o właśnie wezbranych falach, a w ogóle może od 7 zacznę. Dobry, żeby kontekst był. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku. On zna tych, którzy mu ufają. Przeprowadza ich przez wezbrane fale. Dobra? Idziemy dalej. Nahuma 2.7. Już otwarto śluzy ręczne w Pałacu Królewskim. Szerzy się popłoch. Widzicie, coś tu jest. Właśnie w ten sposób udało się dostać do Niniwy, że otworzono śluzy, ponieważ Tygrys przybrał za bardzo i zrobił się wielki popłoch, tak że mogli po prostu wszystkich powybijać. Wielki popłoch. Wprowadzą władczynię jako jeńca, zabierają jej służbę. Te łukają jak gołębie i biją się w pierści. Dobra, sama Niniwa podobna jest do stawu. Wody odpływają z hukiem, a choć wołają stójcie, stójcie, jeszcze nikt się nie odwraca. No dobra, no mamy, że trochę wody tam musiało być, jak przybrał. Dobra. Kolejnym fragmentem, jaki przeczytamy, to jest 3 rozdział, 13 werset. Oto wojownicy wśród ciebie zniewieścieli, bramy twojej ziemi otworzą na oścież twoim nieprzyjaciołom, ogień pożre twoje zawory. Mniej więcej tak mamy. Zniewieścieli, dlaczego? Oni byli pijani w sztok najprawdopodobniej w tym czasie. Dobra, teraz przejdźmy do księgi Sofoniasza. Sofoniasza, do 2 rozdziału, 13 wersetu. Wyciągnie swoją rękę przeciwko północy i zniszczy Asyrię. Niniwę obróci w pustkowie, w kraj suchy jak pustynia. I o tym jeszcze będziemy mówić, jak się to niewiarygodnie wypełniło. Czyli mamy, że obróci Niniwę w pustynię. Czyli miasto, wyobraźcie sobie miasto, które ma 800 hektarów, które jest olbrzymie, no to słuchajcie, no chyba przez tysiące lat powinny się jakieś takie ślady widoczne zostać. Tu się nic nie zostało, potrzebne były wykopaliska, żeby odkryć jakieś ruiny miasta, nie? I ogólnie Asyrii, bo z Asyrii się nic nie zostało. Dobra, przejdźmy dalej. Sofoniasza 2 od 14 do 15, nie? Czytamy teraz. I wylegiwać się będą na niej trzody, wszelkie zwierzęta polne, pelikan i sowa będą nocować na głowicach kolumn, a puszczyk będzie krzyczał w oknach, kruk zaś na progu, gdyż wiązanie cedrowe będzie zawalone. Oto wesołe miasto, które czuło się bezpieczne i które mówiło do siebie: tylko ja i nikt inny, jakim stało się pustkowiem, legowiskiem dla zwierząt. Wiadomo, jak zostało zniszczone, no to stało się legowiskiem dla zwierząt. Jeszcze wróćmy do Nahuma, tam w pierwszym rozdziale 14 werset sobie przeczytamy, który mówi w ten sposób: przeciwko tobie wydał Pan rozkaz. Twoje imię już nigdy nie będzie wspomniane. Ze świątyni twojego Boga usunę posąg ryty i lany i przygotuję ci grób z piętnem hańby. Takie ostre słowa Bóg powiedział. Także tam musiało się dziać nieźle w tej Niniwie. Takie kurcze, no tam pewnie, no ostro musiało być. I tam kurcze niezłe rzeczy wyrabiać, że Bóg tak ostro o Niniwie mówi. Dobrze, no co ciekawe jest, ja tutaj spisałem sobie, że taką zmiankę, że zapomniano o Niniwie i najlepszym dowodem na to, znaczy jest dużo dowodów, ale jednym z dowodów na to, jak to szybko się stało, jest to, że grecki wódz Ksenofont przechodząc 200 lat później w okolicach właśnie Niniwy, widząc tam jakieś ruiny, nie umiał nawet powiedzieć, jak się to miasto nazywa. To jest takie dość ciekawa zmianka. Nie wiedział. Widział ruiny, nie wiedział, co to jest. Tak. Oczywiście później to już totalnie zostało wymazane z pamięci, także mówiono, ludzie mówili, że Biblia jest głupia, bo kłamie, bo ma jakieś dziwne fantazje, informacje o jakichś wielkich miastach, których wcale nie ma, nie? Oczywiście okazało się inaczej. No, takie dzisiaj trochę inne właśnie proroctwo, żeby nie tak tylko o standardowych rzeczach mówić, tylko też właśnie o jakichś tego typu, nie? Które się wypełniły. W ogóle zniszczenie Niniwy i cała Asyria jest dla nas świetnym dowodem na autentyczność Biblii. Bo wiemy, że właśnie z Biblii wiemy, że kolebka cywilizacji, te wszystkie wieża Babel i te wszystkie Babilony, nie Babilony, te wszystkie wielkie miasta, które były na początku, o których już czytamy w pierwszej Mojżeszowej w 10 rozdziale, w Genezis w 10 rozdziale, one wszystkie były w Asyrii, a nie w Egipcie. Egipt był później. Oczywiście datowania Egiptu jakoś tam dziwnie wypadają, ale datowaniom nie można wierzyć, o czym kiedyś będę robił odcinek, dlaczego będę tłumaczył. A co jest ciekawe, najstarsze zapisy pisane, może inaczej, zapisy historyczne pisane wskazują na to, że kolebką cywilizacji była Asyria, nie Egipt. Więc to jest taki jakby kolejny argument, że no nie tylko Biblia, niestety nie mam tutaj nic tak innych źródeł przygotowanych, a podobno tak właśnie jest, że zapisy pisane wskazują, historyczne zapisy pisane wskazują, że to kolebką była Asyria. Dobra, dzisiaj taki krótszy odcinek, bo tak trochę jednak wieje jeszcze trochę zimno, ale mam nadzieję, że nowy wystrój się podoba. Jak się zrobi cieplej, będę, mam nadzieję, znajdę więcej jakichś ciekawych miejsc, żeby jednak na powietrzu się fajniej robi, wiecie? Nie wiem, zobaczymy, jak głos wyjdzie, bo mogę trochę szumieć. Dobra. Oglądaliście Cienie Przyszłości. Cześć.